Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Dzisiaj moimi gośćmi są panowie Łukasz i Mateusz Rodzeń, lekarze medycyny, którzy oprócz praktyki lekarskiej prowadzą cieszący się dużą popularnością kanał na YouTube, Bracia Rodzeń. Ten kanał ma ponad 300 tysięcy subskrybentów, a mówią w nim panowie Rodzeń o zdrowym życiu, demaskują współczesne mity na temat odżywiania i zachęcają nas do wyjścia z Matrixa, w którym tkwimy ponoć od lat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Witamy serdecznie.
Zanim porozmawiamy o Matrixie, który pewnie najbardziej będzie interesował naszych słuchaczy, porozmawiajmy o poście. Może po to też, żeby wesprzeć katolików, dla których 40-dniowy post rozpoczął się. Czy ten post jest nam potrzebny i na ile współczesne badania medycyny mówią o roli postu w naszym życiu?
To żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczy, które od dawna i od setek lat były stosowane z korzyścią dla zdrowia, zostały zapomniane, wręcz mówi się o nich jako o szkodliwych i my bardzo lubimy to narzędzie, bo nazywamy to narzędziem. Jest to bardzo skuteczne narzędzie do tego, żeby być zdrowym metabolicznie, więc zachęcamy do postów i promujemy te posty, niedługie, takie do 72 godzin, ale widzimy w tym naprawdę dużą rolę w zdrowieniu metabolicznym.
I jeżeli chodzi o ten okres teraz postu i religię, to jak najbardziej. To jest fajny sposób, żeby wykorzystać to do wyjścia ze strefy komfortu, bo przecież nie każdy musi praktykować post religijnie. Można to robić nawet niereligijnie, życiowo. I oczywiście, że badania i nauka to wspierają. Każde wyjście ze strefy komfortu to jest poprawa psychiki, poprawa wytrzymałości, poprawa jakby no, tego trudnego, można powiedzieć, czasami życia dookoła. Po prostu adoptujemy się do trudnych warunków, które, czy chce się tego, czy nie, one prędzej czy później przyjdą.
Poza tym trzeba zrozumieć, dlaczego post jest ważny dla twojego zdrowia. Dlatego, że zanim to powiem, trzeba zdać sobie sprawę, w jakim świecie żyjemy. Generalnie zostaliśmy przekonani, że częste jedzenie powoduje zdrowie. Żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy otoczeni jedzeniem. Jemy od rana do wieczora, jemy przekąski i nie wyobrażamy sobie pościć. Często słowo post wzbudza w nas takie emocje negatywne, mimo że tak robiono od wieków, to dzisiejsze czasy sprawiają, że przede wszystkim twój mózg zaczyna walczyć z czymś, co jest naturalne dla organizmu i co powinno być stosowane to raz na jakiś czas.
Żeby katolicy nie poczuli się tutaj pokrzywdzeni, to też jednym z takich bardziej znanych postów jest Ramadan w islamie, tak? Czyli te stare kultury, stare religie już widziały korzystne działanie postów i nie tylko w katolicyzmie jest one praktykowane. Ale chciałabym też, żeby panowie mi powiedzieli o autorytecie w świecie medycznym, bo chyba za taką osobę możemy uznawać kogoś, kto został w 2016 roku laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, profesor Yoshinori Oshumi z Japonii, za badania wyjaśniające mechanizm autofagii.
I to jest coś fenomenalnego, bo za każdym razem, jak prowadzimy czy warsztaty o zdrowiu, czy spotkania naszej społeczności BR Team, to ja lubię zadać takie pytanie, czy ktokolwiek słyszał o procesie autofagii. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do dzisiaj nie ma lasu rąk, tylko są pojedyncze ręce w górze, tylko pojedyncze osoby słyszały właśnie o autofagii. Mimo tego, że w 2016 roku faktycznie ten profesor, niesamowity człowiek i naukowiec, zbadał, że powstrzymywanie się od jedzenia, oczywiście, a co za tym idzie, obniżanie insuliny i mechanizmy fizjologiczne, o których my mówimy, indukuje proces autofagii. Teraz mówiąc obrazowo, żebyście mogli zobrazować sobie, co to jest ta autofagia. Autofagia to jest też, tak jak ty, Mateusz, mówisz, zapomniany proces, a już na pewno w szkołach nas tego nie uczyli, to jest naturalna zdolność organizmu do, po pierwsze, wyszukiwania zepsutych tkanek w organizmie i atakowania tych tkanek w cudzysłowie, czyli zjadania ich. Polega to na tym, że my jako organizmy mamy tą zdolność autoczyszczenia. Czyli na przykład mój organizm jest w stanie zobaczyć, i powiedzieć, pokazać, gdzie należy zaatakować w cudzysłowie i zjeść na przykład uszkodzoną tkankę mięśniową, bo każdy wysiłek fizyczny powoduje uszkodzenie włókien mięśniowych. One muszą w jakiś sposób zostać zrecyklingowane, no i temu służy autofagia. Organizm bierze te białka i przerabia w procesie glukoneogenezy na glukozę, która później jest wykorzystywana jako jedno ze źródeł energii. I na tym polegała ta praca. Kolejny taki obrazowy przykład odnośnie autofagii, na tym też właśnie pracowano naukowo, jest, no wyobraźcie sobie, ktoś chudnie 40 kilo, chociażby pod wpływem naszej wiedzy i metody braci rodzeń i no co się dzieje wtedy z tą tkanką tłuszczową, która jest naciągnięta, która jest bardzo często tkanką łączną. No ono też w procesie autofagii w wielu procentach jest właśnie autofagocytowana, czyli jest używana przez organizm jako ta niepotrzebna, dlatego też po iluś tam latach wiele osób po znacznym chudnięciu no ma skórę jędrną. No ktoś by powiedział, no to skąd? Właśnie autofagia.
Skoro post jest tak pożyteczny, chciałam zapytać o ten Matrix, o to, czy znamy jakąś taką cezurę tej plagi otyłości związanych z tym chorób metabolicznych. Ja kojarzę z Facebooka, z mediów społecznościowych takie zdjęcia, na przykład plaż w latach 60. zaludnionych bardzo i tam rzeczywiście żadnych otyłych osób nie ma.
Oczywiście, że tak. Jest taki moment i jest kilka historii, które przełożyły się na to, w jakiej kondycji fizycznej i też psychicznej jesteśmy, w jakiej kondycji metabolicznej jest nasze zdrowie. I to jest ten słynny Matrix. My to tak nazywamy, żeby to uwidocznić i żeby to dotarło do nas jako do społeczeństwa. Trzeba zdać sobie sprawę rzeczywiście, przede wszystkim, że 40-50 lat temu choroby metaboliczne były wymieniane jako taka ciekawostka. Większość osób była zdrowa metabolicznie.
Dodam tylko, że osoby otyłe były przez społeczeństwa nazywane faktycznie grubasami, dosłownie, po to, żeby ich ośmieszyć, żeby podkreślić tą taką wyjątkowość, a sklepy dla osób XXL właśnie nazywane były sklepami dla grubasów.
Tak, i rzeczywiście trzeba to widzieć, to co się dzieje z naszym zdrowiem metabolicznym w pewnym kontekście i w pewnych historiach, bo jeżeli zrozumiemy, co się wydarzyło wtedy i zorientujemy się, w jakim świecie żyjemy, to będzie nam łatwiej wyzdrowieć i będzie nam łatwiej żyć w tym trudnym świecie, jeżeli chodzi o zdrowie metaboliczne. No i otóż tutaj trzeba przywołać historię, która wydarzyła się w 1955 roku,
bo pewne wydarzenie doprowadziło do powstania tragicznych w skutkach metabolicznych zaleceń żywieniowych, których uosobieniem, takim obrazem jest piramida żywienia. No do dzisiaj jeszcze wiele osób ma przyklejoną tą piramidę żywienia na lodówce i szybciutko odklejają, jak tylko dowiadują się, że właśnie to powstało w wyniku, po pierwsze, zawału prezydenta Eisenhowera w 1955 roku, ale ten zawał był tylko taką wisienką na torcie, bo od kilkudziesięciu lat wzrastała liczba zawałów w społeczeństwie amerykańskim głównie. Teraz już wiemy, że po prostu to palenie papierosów powodowało tą zatrważającą liczbę, ale zawał prezydenta Eisenhowera zmobilizował społeczeństwo i dwie grupy naukowców na zlecenie rządu, no musimy znaleźć przyczynę zawału prezydenta Eisenhowera. No i jak to w życiu jest? Dwie grupy. Jedna próbowała udowodnić, że to tłuszcz, jedzenie tłuszczu powoduje zawał, a inna, że jedzenie cukru. No ci, co od cukru mieli rację, ale bardziej charyzmatycznym liderem był ten, który dowodził tej bandzie, można powiedzieć, od tłuszczu.
Ale i co jeszcze? Ta trzecia banda, czyli banda od palenia papierosów, tak mocno wypromowała papierosy jako coś zdrowego, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że w tamtych czasach lekarze nie byli przeciwni, żeby dzieci paliły papierosy. Wręcz przeciwnie, czasami zalecali papierosy jako coś zdrowego. Wobec tego ta trzecia grupa, która
w ogóle nie była brana pod uwagę.
Jakby mistrzostwo marketingu polegało na tym, że nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że papierosy powodują to, co powodują. Dzisiaj już to wiemy. Ale tak sprytne zabiegi marketingu, marketingowe. No przecież znacie te zdjęcia. Marilyn Monroe z papierosem. Lekarz z papierosem.
Zraniony żołnierz w Wietnamie z papierosem.
Dzieci z papierosem. Więc powstały te dwie grupy, które próbowały udowodnić, że to tłuszcz nasycony jest przyczyną zawałów i chorób
serca. Czyli jajka, czyli sery, czyli mięso.
I że cukier jest przyczyną. No i tak jak ty powiedziałeś, ta banda Ansela Kisa okazała się bardziej wpływowa i bardziej taka opiniotwórcza i zaczęło się.
Dlatego mówimy na to piramida śmierci i korupcji, bo jak przeanalizować tą całą historię, to tam poszły łapówki oficjalnie, jest to udokumentowane w badaniach naukowych, w artykułach. Tam oczywiście poszło kolesiostwo. No, historia, którą naprawdę rekomendujemy poznać.
Z tego, co pamiętam z piramidy żywienia, bo to jest też ten model żywienia, którym każdy z nas jest karmiony w szkole podstawowej chyba, na biologii po prostu, to tam największą częścią produktów spożywczych, które powinniśmy spożywać, to są produkty pochodzenia roślinnego i zboża bodajże, tak? Czy ten przemysł, rozumiem, zbożowy też miał jakiś udział w forowaniu tego poglądu, tego badania naukowego? I chciałam też zapytać o próbę, jaka była przeprowadzona i o model państw, na podstawie których później taką piramidę żywienia stworzono.
Generalnie witamy w Matrixie po raz kolejny. Trzeba zdać sobie sprawę, że ta pięknie wyglądająca piramidka, która nadal jest oczywiście powielana w szkole. Ja wczoraj jak byłem w pracy, to na biurku lekarza bardzo często są ulotki różnego rodzaju, najczęściej przynoszone przez firmy farmaceutyczne i tam była taka piękna piramida, którą to były materiały, które mogłem wręczyć dzieciakom, bo tam był plan lekcji taki kolorowy.
Widziałem dobre lekcje.
No w takich czasach żyjemy. Oczywiście ja śmieję się zawsze wręczając ten plan lekcji dzieciom, pokazuję im tą piramidę i pamiętajcie dzieciaki, tą piramidkę, żeby być zdrowym, trzeba odwrócić do góry nogami, wtedy będziecie zdrowi. I teraz oczywiście to, co pytałaś, tak, no to nie jest przypadek i to nie jest zbieg takich wydarzeń, że oto najmądrzejsze głowy na świecie usiadły wokół takiego stołu, przy którym my siedzimy i sobie powiedziały, co zrobić, żeby społeczeństwo było zdrowe i przeanalizujmy badania naukowe, czy mięso powoduje, że zdrowiejemy, czy pszenica powoduje, że zdrowiejemy. Nie, to nie wynikało z żadnych mądrych badań naukowych, to wynikało z interesów. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych miał główny wpływ na to, jak ma wyglądać ta piramida żywieniowa i dlatego nieprzypadkowo na samym dole, czyli w zaleceniach jako najczęstsze do spożywania znajdują się produkty właśnie tego typu, jak pszenica, jak chlebek, jak różnego rodzaju frykaski węglowodanowe.
Przecież mieliśmy się zażerać tym 13 porcji dziennie, no i ludzie tak jedli. No, wystarczy się rozglądnąć dookoła i przeanalizować sobie zbieżność między wprowadzeniem piramidy żywienia. Pierwsza została wprowadzona w 1982 roku, jeżeli się nie mylę. Myślę, że tak. I później, no, zaczęły narastać problemy metaboliczne, no bo nie da się być zdrowym, jedząc kilkanaście razy dziennie przetworzone węglowodany, takimi jakie są bułeczki, chlebusie i te inne.
Organizm ludzki nie jest przyzwyczajony do ciągłego jedzenia, dlatego że za każdym razem, kiedy spożywa węglowodany, podwyższa się insulina, a insulina to hormon, który daje sygnał twojemu organizmowi, człowieku, magazynuj tą energię, którą spożywasz na gorsze czasy. Te gorsze czasy nigdy nie nadchodzą, dlatego że jesteśmy otoczeni jedzeniem. Kiedyś te gorsze czasy nadchodziły, dlatego że jedzenia nie było tak dużo, nie było tak ogólnie dostępne. Wobec tego były czasy postu, naturalne czasy postu. Dzisiaj na słowo post zaczynamy się bać i uważać, że jest to coś niezdrowego.
Mówimy tutaj o metodach badań, mówimy o wpływie różnych koncernów na wyniki tych badań i później to, co przedostaje się do opinii publicznej. Pamiętam jeden z waszych programów, w którym omawialiście takie badanie, z którego wynikało, że Coca-Cola nawadnia bardziej niż woda. I przypomnijcie, jak to się stało, że do takiego artykułu paramedycznego w ogóle doszło i czy są jakieś granice, powiem już brutalnie, tej bezczelności koncernów spożywczych, farmaceutycznych w pędzie do powiększania swoich zysków?
Odpowiedź brzmi, nie ma granic. Są coraz nowsze metody po to, aby ogłupić społeczeństwo, żeby już w ogóle nie wiedzieli, co pić, co jeść. Kiedyś, co było naturalne, czyli no, wiedzieliśmy, co jeść, że jajka są zdrowe, bo są naturalne, że mięso jest zdrowe, bo jest naturalne, że trzeba co jakiś czas pościć, że owoce są dobre, ale tylko wtedy, kiedy rosną na drzewie, a nie cały rok sprowadzane z całego świata. No generalnie metody i sposoby udowadniania kłamstwa jako prawdy są wręcz niesamowite i przykładem jest chociażby ten artykuł, na który wpadliśmy i gdyby nie zagłębić się w metodologię tego artykułu i nie przeanalizować go, a my to robimy dla naszej społeczności, to tak naprawdę rzeczywiście czytając ten artykuł o tym, że Coca-Cola jest jednym z najlepszych sposobów na nawodnienie się, to gdyby nie przeanalizować tego, to rzeczywiście można byłoby w to uwierzyć. I my jesteśmy po to, żeby zagłębić się tam, gdzie normalny człowiek, nawet jak się zagłębi, to nie zorientuje się, jak skonstruowane jest to badanie i po co. No i otóż wpadliśmy na to badanie, które mówiło głośnym i takim dużym tytułem, że to nie woda nawadnia najlepiej, tylko taki napój jak Coca-Cola. I kiedy zagłębiliśmy się w metodologię tego badania i kiedy zagłębiliśmy się w sponsorów tego badania, to wyszło nam, że instytucją, która sfinansowała to badanie, jest instytucja, która rzekomo ma za zadanie edukowanie społeczeństwa na temat konieczności prawidłowego nawadniania się. Generalizuję teraz, ale gdyby zajrzeć jeszcze głębiej, czyli zajrzeć do tego, kto zorganizował tą instytucję, to okazało się po naprawdę dogłębnym kopaniu się w tym artykule, że to Coca-Cola i osoby powiązane z Coca-Colą założyły instytucję tylko po to, żeby finansować takie badania, tylko po to, żeby przekonać społeczeństwo, bo wiecie, żyjemy w takich czasach, że dzisiaj mam wrażenie, że wystarczy powiedzieć, że amerykańscy naukowcy albo badanie naukowe mówi to i tamto i my już, wow, no tak, badanie naukowe tak mówi, no to rzeczywiście to musi być prawda, ale uwierzcie nam, że świat badań naukowych został wręcz zawłaszczony przez firmy produkujące leki i firmy produkujące jedzenie, bo oni dobrze wiedzą, co zrobić, jak powiedzieć, jakie badanie skonstruować, po to, żeby przekonać was, że posty są szkodliwe, że trzeba jeść 6, a najlepiej 8 razy dziennie, najlepiej płatki śniadaniowe na śniadanie i jeszcze popić Coca-Colą, żeby być zdrowym. No słuchajcie, Matrix, witajcie, wychodzicie razem z nami.
I przykre jest to, że tak jak my, czy dietetycy, czy lekarze powinni takie badanie roznieść w pył. To powinny być nagłówki w gazetach, to powinny być no, masakra w mainstreamowych mediach, ale tak nie jest. Niestety wielu dietetyków i to z takich szanowanych instytucji, z szacunku do tego, bo po prostu myślę, że nie rozrobili tego celowo, tylko dali się po prostu nabrać, zaczęło promować ten artykuł, nie wiedząc, kto jest źródłem i sponsorem tego, mówiąc, że faktycznie powinniśmy pić Coca-Colę i tam inne wymienione w tym artykule rzeczy, żeby się nawadniać. Niestety wstyd, trzeba włożyć trochę energii i pracy, żeby nie robić takich błędów na przyszłość, koledzy.
Kolejny też ciekawy artykuł, na który wpadliście, który opublikowaliście, to jest artykuł emerytowanego profesora bioetyka, profesora medycyny ze Stanów Zjednoczonych, Limona McHenry'ego, który mówi o mechanizmie sponsorowania badań klinicznych, które są potem podstawą do takiej praktyki lekarskiej, jaką jest medycyna oparta na faktach. Gdybyście też mogli przybliżyć tutaj ten mechanizm.
To ty powiedz o tym badaniu. Ja tylko powiem, że medycyna oparta na faktach, to jest coś, co jakby rozpoczynało się, kiedy my byliśmy na studiach, czyli evidence-based medicine, to jest z założenia coś dobrego, czyli żeby zastosować jakieś narzędzie albo jakąś interwencję u pacjenta, należy mieć dowód naukowy, że to działa, że nie skrzywdzimy tego pacjenta, więc tak ogólnie mówiąc o tym, to jest bardzo dobra idea i bardzo dobry pomysł. Ale w dzisiejszych czasach to evidence-based medicine jest czymś takim, co służy też dużym koncernom po to, żeby przekonać ludzi do czegoś, co nie powinno mieć miejsca, a Łukasz szerzej o tym.
I w tym artykule, który właśnie się nazywa Illusion of Evidence-Based Medicine, czyli iluzja medycyny opartej na faktach, no z przykrością trzeba stwierdzić, że ta medycyna się skończyła. Ta medycyna oparta na faktach powinna być zreformowana, chociaż lepiej, żeby to zaorać i żeby wyrosło coś nowego. No ja zacytuję jeden z elementów tego badania, który mówi, że jak na ironię, zamiast działać jako niezależni, bezinteresowni naukowcy i krytycznie oceniać działania na przykład danego leku, stają się tym, co dyrektorzy marketingu nazywają mistrzami produktu. I teraz to jest cytat z tego artykułu, który mówi, w jaki sposób firmy farmaceutyczne podchodzą do naukowców i do lekarzy, których forma faktycznie się kupuje. Mechanizm wygląda opisany w tym artykule tak, że wysłannicy danego producenta leków, czy po prostu przedstawiciela Big Pharmy, idą do takiego uniwersytetu albo do jakiejś instytucji i szukają tam obiecujących naukowców, którzy zaraz potencjalnie mogą być sławni na cały świat, a na pewno są wpływowi, jeżeli chodzi o to, czy inni ich słuchają. I teraz biorą takiego naukowca, na przykład finansując jego pracę, finansując w różny sposób, wpływając na niego podświadomie lub świadomie, żeby mieć pewność, że on nie zrobi badania, które będzie kontra całemu środowisku i kontra całej ideologii Big Pharmy.
I ja mam kolejny cytat z tego badania przeprowadzonego przez profesora. Medycyna już jest w dużej mierze zdominowana przez niewielką liczbę bardzo dużych firm farmaceutycznych, które konkurują o udział w rynku, ale są skutecznie zjednoczone w swoich wysiłkach na rzecz rozszerzania tego rynku. Krótkoterminowy bodziec do badań biomedycznych spowodowany prywatyzacją został celebrowany przez mistrzów wolnego rynku, ale niezamierzone długoterminowe konsekwencje dla medycyny były poważne. Postęp naukowy jest hamowany przez własność danych i wiedzy, ponieważ przemysł ukrywa negatywne wyniki badań, nie zgłasza zdarzeń niepożądanych i nie udostępnia swoich surowych danych akademickiej społeczności badawczej. Pacjenci umierają z powodu niekorzystnego wpływu interesów handlowych na program badań, uniwersytety i organy regulacyjne. No przykre jest to, wręcz jest to zatrważające.
Na koniec zapytam o takie kwestie, którymi żyje chyba cały świat ostatnio, na pewno Polska też i Europa. Kwestie dotyczące wprowadzania białka pochodzącego z robaków. I tak samo kwestia odgórnego ograniczania spożycia mięsa i produkcji sztucznego mięsa. Ja pamiętam, jak jeden z najbardziej popularnych chyba takich filozofów, mówców, Jordan Peterson, przyznał się też do tego, że w ogóle jest na diecie carnivore, czyli właściwie odżywia się tylko mięsem.
Jordan Peterson, czy Peterson, mój niesamowity autorytet, pomógł mi w moim życiu, nawet nie ma pojęcia jak, po prostu nagrywał filmy, które dawał za darmo na YouTubie. To jest to, co my robimy.
Tak, rozpoczęła się jego kariera.
Dokładnie. I jest w stanie uzdrowić psychicznie wiele osób w wielu sytuacjach. I wracając do tego, faktycznie jego córka, Michaela Peterson, zaczęła ten styl karniwora, czyli kiedyś dietetycy mówili, że świry zaczynają jeść tylko mięso i produkty zwierzęce. Oczywiście ci nieobudzeni dietetycy w Matrixie, których będzie zawsze dużo, a okazało się, że ona wycofała sobie choroby autoimmunologiczne, wycofała sobie depresję, wygląda świetnie jak nigdy, przewlekłe bóle stawów nagle nie doskwierają. Tak samo on. Ograniczył sobie ilość napadów lękowych, przecież nie jest tajemnicą, że on cierpi na wieloletnią depresję. I teraz, co nam chcą zaproponować, mówiąc przewrotnie, te grupy trzymające władzę? Nie wiemy, kto do końca nadaje ton całej polityki światowej, ale musi coś być na rzeczy. Skoro faktycznie, nie mówiąc głośno, przecież wiemy, kto kazał nas wszystkich zamknąć w domu, jakie to ma efekty psychiczne, kto teraz chce, żebyśmy zaczęli jeść robale zamiast superfood, czyli wołowiny, mięsa, no idzie pewna agenda. Skąd? Nieistotne, ale chrońmy się przed tym, żebyśmy czasami nie obudzili się w środku nocy, a następnego dnia nie mieli wyboru co do tego, co mamy zjeść. Mięso jest superfood, to jest jedno z najzdrowszych produktów, które możemy jeść, jajka tak samo, i nie zmieni to fakt, że wielu dietetyków znów się dało nabrać tej agendzie i mówią, że robaki są na całym świecie jedzone. Jakoś po całym świecie lataliśmy, okrążyliśmy ziemię i nigdzie nie mieliśmy okazji zjeść robaków. To nie jest tak, jak mówią ci śpiący dietetycy. To jest agenda prawdopodobnie, która jest razem z pompowaniem sztucznego mięsa nam wciskana, razem z chronieniem planety, którą wystarczy, żeby ci, którzy produkują przetworzone jedzenie, zaczęli nie produkować tego przetworzonego jedzenia, które pakują w te plasticzki i później nam każą te lasy sprzątać za nich.
Jeszcze wracając do początku naszej audycji, jakoś nie widziałam reklam w telewizji czy w ogóle w mediach postu, tak? Bo kto właściwie miałby na tym zarobić, że nie jemy, tak?
Ale oczywiście pierwsze badania na poście kliniczne to były na podstawie Ramadanu. Teraz wchodzą na szczęście badania, które są sponsorowane nie przez firmy farmaceutyczne, bo żadna firma nie zasponsoruje badania o poście, bo wyjdzie, że będzie trzeba leki odstawiać. Te badania są sponsorowane przez niezależne instytucje, przez crowdfunding, czyli my składamy się na badania kliniczne, które udowadniają wycofywanie leków. Dlatego tych badań prawdziwych jest mniej od tych sponsorowanych przez firmy, bo one się uwłaszczyły na tym rynku konstruowania badań klinicznych. Chowają te, które nie wychodzą, a nakręcają te, które wychodzą. To jest opisane w literaturze. To nie jest teoria spiskowa.
Są na przykład takie pochodne od owadów, używane w przemyśle spożywczym. To jest na przykład koszenila, która jest barwnikiem, jest otrzymywana z wysuszonych i sproszkowanych ciał owadów i ona może wywoływać objawy alergiczne. My to już wszystko wiemy. Wiemy coraz więcej też, że mogą właśnie powodować alergię, ale też mają szereg pasożytów, które mogą być szkodliwe dla człowieka.
Już nie mówiąc, że pewne gatunki kumulują wielokrotnie częściej niż mięso zwierząt takich hodowlanych, na przykład metale ciężkie. Nie ma badań tak naprawdę pod tym kątem na tyle wiarygodnych, żebyśmy mogli spokojnie powiedzieć, plus już na pewno nie ma doświadczenia, że spokojnie można tego mącznika czy tam inne wpierniczać zamiast tego schabowego. Zresztą był taki program w TVN-ie, gdzie tam pewnie jakaś agenda była pchana i kazali ugotować ciasteczka z tej mąki. No te ciasteczka się nie skleiły. No i nawet sam ten kucharz, który widział, to już mi był blisko, żeby klnąć na tego świerszcza, no ale widocznie musiał robić dobrą minę do złej gry. No idzie agenda, będzie to promowane, więc nie możemy się dać nabrać, tak? Jak na tą Coca-Colę, którą niektórzy uwierzyli, że trzeba się nawadniać kolą i do dzisiaj się nawadniają kolą. Jest grupa ludzi, którzy jak im się powie w środku lata i jak jest upał, że jest zima i trzeba chodzić w płaszczach, to oni nawet nie sprawdzą, tylko wyjdą w płaszczu, mimo tego, że będzie skwierczało i będzie plus 40.
Jeśli chciałabym tak podsumować waszą działalność, to Łukasz i Mateusz Rodzeń chcą, żebyśmy byli uczciwi intelektualnie, żebyśmy myśleli samodzielnie i żebyśmy szukali, gdzie to jest możliwe, na własną rękę też, źródeł i byli dosyć sceptyczni wobec takich przekazów medialnych, mainstreamowych, które nas otaczają.
Tak, ja współczuję dzisiejszej osobie, która zdecydowała któregoś dnia, może to być nawet Sylwester, że od jutra zaczynam zdrowo żyć i teraz to się dopiero zaczyna, bo komu ja mam do jasnej ciasnej uwierzyć? Braciom Rodzeń, którzy mówią, że mięso to jest super food, czy temu drugiemu, który mówi, że mięso generalnie jest B i trzeba zamawiać świerszcze. I teraz to jest walka na zaufanie. Bo komu zaufasz, kto ciebie przekona, to zaczynasz ten styl życia. I teraz tak, uwaga. Nawet jeżeli zaufasz temu, kto mówi, że świerszcze są super i zaczynasz jeść świerszcze, to teraz nie bagatelizuj swojego organizmu. Patrz, co się dzieje, jedząc świerszcze, albo patrz, co się dzieje z tobą, z twoim organizmem, nie jedząc mięsa. Jeżeli czujesz się świetnie, wyglądasz świetnie, twoja choroba zaczyna ustępować, to znaczy, że wow, świetnie, jesteś na dobrej drodze. Ale jeżeli już 10 lat jesteś weganem i coś tu jest nie tak, wyglądasz coraz gorzej, czujesz się coraz gorzej, twoja depresja jest coraz gorzej, no to hello, nie trzymaj się tych zaleceń, bo prawdopodobnie są złe. Zacznij podważać autorytety, które tak mówią i spróbuj czegoś innego i wsłuchuj się w swój organizm. I stosuj posty.
Czy tutaj jeszcze korzystając z waszej wiedzy mogę tak skonfrontować swoje wiadomości, bo gdzieś doczytałam, że rośliny w ogóle same z siebie produkują bardzo dużo pestycydów, bo jest to ich jedyny jakiś system obronny przed zjedzeniem. Więc jeśli przyjmujemy za dużo roślin, to też sobie dostarczamy tych substancji niewłaściwych.
To prawda. Rośliny mają w sobie mnóstwo substancji antyodżywczych, czyli mówiąc obrazowo takich, które żeby zostały strawione przez organizm, muszą zaciągnąć wiele substancji odżywczych. I oczywiście, no, cała ta społeczeństwo karniwora, czyli mięsożerców, lubi powtarzać takie zdanie, że rośliny żyją na tej planecie po to, żeby nas zabić i trzeba uważać na te rośliny, bo faktycznie w nadmiarze nas zabijają. Oczywiście nie każdego i nie w każdej ilości, ale to prawda, rośliny mają mnóstwo mechanizmów, które obronnych, które są w stanie, są tylko po to stworzone, żeby uszkodzić organizm zwierzęcy, w tym ludzki.
Czy w takim razie zgodzilibyście się z taką refleksją na temat współczesnych mechanizmów, które rządzą światem, że są pewne agendy, pewne grupy uprzywilejowane, a z drugiej strony ci zwyczajni ludzie są ograniczani? Ja tutaj teraz myślę na przykład o ograniczaniu podróży samolotem, gdzie wiemy, gdzie przywódcy, no właściwie nawet nie przywódcy krajów, bo teraz są też takie teorie, na przykład przez Rafała Ziemkiewicza szeroko omawiane, że właściwie naszym światem nie rządzą już przywódcy państw, tylko koncerny po prostu.
Ale to ty może nie lubisz może tak tych teorii. No dlatego ty jesteś też w tej grupie,
ja
tak?
Ja od tego jestem i ja to śledzę. I no wystarczy sobie posłuchać Światowego Forum Ekonomicznego. No wystarczy sobie wejść na jedną, drugą stronę na YouTubie i prześledzić losy chociażby szanownego Billa Gatesa i małżonki ich fundacji. Co ona sponsoruje i jakie mają wpływy na działanie instytucji, które sponsorują. I to jest niesamowite, że my zostaliśmy tak zaślepieni jako społeczeństwa, miliardy ludzi, że my już nawet nie chce nam się albo nie analizujemy, nie łączymy kropek. No bo faktycznie, jeżeli gdzieś tam na wielkie spotkanie światowych liderów, gdzie się mówi o ochronie środowiska, o zatruciu planety spalinami i tak dalej, no przylatuje, nie wiem, kilkadziesiąt odrzutowców, które no co, na wodę latają, no to dopiero trują tą planetę, a my nic z tego sobie nie robimy i łykamy to jak pelikany, no to no trzeba coś popracować nad kondycją niezależnego myślenia, dlatego my pracujemy nad tym, żeby nasze społeczeństwo było na tyle niezależnie myślące, żeby nie dało sobie wcisnąć kitu, że nawet jak my gdzieś przez pomyłkę jakiś kit walniemy, to żeby nam powiedzieli, słuchajcie chłopaki, odrywacie się od powierzchni ziemi, ogarnijcie się. Więc no o to walczymy. O to walczymy, żebyśmy, no mówi się teraz o przebudzeniu, że wiele osób się budzi, że energia ziemi, ja jeszcze tego nie zgłębiłem do końca i nie czuję, ale ci od energii mówią, że energia ziemi się zmienia. I wierzę w to, że wiele osób jest w stanie grupowo zmienić tę nawet agendę, która jest przepychana gdzieś tam od góry. Bo nawet ci, którzy tą agendę przepychają, no nie wzięli pod uwagę tego, że jest internet, jaki on wywrze wpływ na niezależnych myślicieli i na jednostki. Jesteśmy w stanie przeszkodzić wielu planom. Jedno tylko no zdanie, no przecież no słuchajcie, no od dawna mówiono o ataku kosmitów. No to był jeden ze sposobów straszenia społeczeństwa. I nagle okazuje się, że ktoś próbował to przepchnąć. Ale społeczeństwo, zaraz my mamy, choć my też zaczęliśmy o tym pisać, okazało się, że i aż tak głupie nie jest, że zostanie zastraszone atakiem kosmitów. No i na razie ustąpili. No zobaczymy, czym dalej nas zaczną zastraszać. Wiadomo jest jedno, jednostka zastraszona jest lepsza do kontroli. Więc będą nas na każdy sposób zastraszać i tylko my, niezależnym myśleniem, jesteśmy w stanie się temu oprzeć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja zachęcam Państwa do wejścia na kanał na YouTubie Bracia Rodzeń i Bracia Rodzeń też napisali książkę. Metoda odchudzania braci Rodzeń. Odzyskaj zdrowie metaboliczne w 7 prostych krokach. Zdrowo schudni i pięknie żyj.
I może nie będzie widać, ale przekazujemy pani szanownej redaktor na pamiątkę wywiadu tą książkę. O, właśnie ta książka idzie na drugą stronę stołu. Pani
pięknie,
redaktor
dziękuję.
Bierze.
Mam nadzieję, jest. Że to nie będzie pewną ilustracją tego sponsorowania firm farmaceutycznych, badań klinicznych na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Arsenału Kultury byli Łukasz i Mateusz Rodzeń.
Dziękuję bardzo.